mam wrażenie, że funkcjonuję w takich osobnych kanałach i ludzie są bardzo zaskoczeni, na przykład wiedząc, że ja robię animację albo że robię ilustrację.
Servus. Witajcie w podcaście Motion Kiosk. Miejscu, gdzie rozmawiamy o szeroko pojętej branży motion design, o jej aspektach kreatywnych, jak i biznesowych. Ja nazywam się Piotr Cieryszyński, a moją dzisiejszą gościnią jest bardzo wyjątkowa ilustratorka, która również zęby zjadła na animacji. Wychodzi jej to naprawdę świetnie, przez co była już dostrzeżona, jak i zatrudniona przez naprawdę znane marki. Więc tyle słowem wstępu. Chciałbym, żebyście ją poznali. Przed wami Ola Szmida. Cześć, Ola.
Cześć.
Cześć, właśnie. Nagrywamy, więc kamera sama nie wystarczy. A kiwnięcie głową to za mało. Dobra, słuchaj. Ludzie, którzy ciebie nie znają kompletnie, tak jak ja swego czasu nie znałem, mogli zobaczyć twoją pracę na 90-lecie Myszki Miki. Ja widziałem ten plakat we Wrocławiu. Mhm. I przyznam, że w tamtym momencie nawet się zastanowiłem, kto zasługuje na, no jakby, kto zasługuje na uczestniczenie w wystawie właśnie prac związanych z Myszką Miki, mm-hmm. tak? Bo dla mnie Disney to oczywiście coś zajebistego, takiego, wiesz, super, super hiper. No i twoja praca była dla mnie jedną z takich ciekawszych, tak? Kompletnie taka odjechana technika. Teraz już jak ciebie poznałem, to jak najbardziej jest to zasłużone, żeby być jedną z artystek, które zostały tam zaproszone.
Dziękuję.
Słuchaj, ciebie wskazano mi jako właśnie ciekawą animatorkę ze sceny polskiej, ale głównie mam wrażenie, no opierasz się jednak na ilustracji. I siebie widzisz jako właśnie ilustratorkę, czy animatorkę, czy taką generalistkę, czy jak?
Ja siebie widzę jako rysowniczkę z zamiłowaniem do opowieści. Mhm. Rysunek jest główną formą wyrazu dla mnie. Ale ja uwielbiam historię, uwielbiam opowieści, uwielbiam filmy, książki i to jest coś, czym się zajmuję też już od dawna. Znaczy nie piszę książek, ale robię filmy, robię komiksy też. I powiem tak, ja od dziecka chciałam pracować dla Disneya.
Okej.
Okay. Byłam mała, to modliłam się naprawdę, bo taki był mit, że Disney ożyje, że jest zamrożony. Nie wiem, czy ty kojarzysz to.
Tak, tak, tak.
Że była taka legenda miejska, że on się kazał zamrozić i ja pamiętam, że ja naprawdę się jako dziecko modliłam o to, żeby on ożył i żebym ja mogła z nim kiedyś pracować.
Ojej.
Ponieważ tak kochałam Disneya. I po prostu uwielbiałam to. Pamiętam, że jako dziecko już nawet analizowałam te filmy, że na przykład nie rusza się tło, rusza się część, na przykład, że jak Chip i Dale ruszają jakieś tam truskawki, to na przykład ta truskawka jedna jest inaczej narysowana, tą, którą ruszają, aniż ta, która jest w tle. No więc ja po prostu kochałam Disneya ponad życie. I oczywiście czytałam Kaczora Donalda też, komiksy.
Okej.
Okay. Więc to było coś... No to było coś, co uwielbiałam. I, no i to było tak, że ja...
No właśnie tam w jednym z wywiadów czytałem, że się inspirowałaś właśnie tymi Kaczorami, Donaldami, tak. tymi komiksami. Wiesz co, ja tak chyba tak nie wiem, czy za bardzo za nimi przypadałem, ale jeżeli chodzi o animację, to bardzo, bardzo. I tak jak chyba klasyczny Disney jakoś tak niekoniecznie do mnie trafiał, te Śnieżki i tak cała reszta. No tak ekipa, wiesz, Myszka Miki, tam Pies Pluto i ta cała reszta, to już super, a chyba najlepiej reagowałam właśnie na DuckTales i na ten Brygadę RR. Mm-hmm. O, to jest po prostu, wiesz, ja się strasznie jaram w ogóle, wiesz, taką przygodą, nie, wiesz.
No, to było super. No, nie zaśpiewasz Brygady RR czołówki, ja zaśpiewam ciągle.
Wiadomka, nie? Wiesz, to takie są nawet memy w internecie, że wiesz, jak tam chłopcy z tamtych czasów się, wiesz, strasznie tam jarali tą, Boże, jak ta pilotka tego samolotu się nazywała.
Gadżet?
Gadżet, no tak, no tak, 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 tak.
Oczywiście.
O, no ona była super.
No tak, ale ja lubiłam wszystkich i zawsze sobie, znaczy ja się utożsamiałam albo z Dale'em.
All right.
A myślałam, że moja starsza siostra jest Chipem. Ale tak samo w Bolku i Lolku okay, myślałam, ten... że ja jestem Lolkiem, a moja siostra jest Bolkiem. Że ja jestem taka ciapowata.
Lolek to ten mniejszy, nie?
Tak. A moja siostra jest bystra i...
Ja tak samo.
I się nie słucham.
No. Słuchaj, to, więc tak, Disney, a co z właśnie takimi animacjami jak Hanna-Barbera i... Co tam jeszcze było? Hanna-Barbera?
Ja oglądałam Hanna-Barbera nie będzie. Dużo no, takie... anime. Mhm. Na Polonii 1 był cały cykl puszczany 16:15. Wszystko pamiętam.
Okej.
Okay. Znaczy ja oglądałam, wiesz, no... już jak byłam, nie wiem, tam w koniec podstawówki, gimnazjum, też był Cartoon Network, no to też wszystko, Johnny Bravo, Atomówki, no to, znaczy ja po prostu przerabiałam całą telewizję, nie? Jestem dzieckiem telewizji na 100%.
Ja tak samo, więc, bardzo podobnie. Ja jestem dzieckiem ekranu, ja też od 7 roku życia mam, wiesz, komputer i bardzo często walczę z takim stereotypem, że wiesz, że dzieci siedzą przed ekranami i oni nie mają życia. Ja naprawdę robiłem wszystko, co w życiu się dało, wiesz, jakieś i wyjazdy, i lasy, i piłka nożna i tak dalej, co chciałem, więc jakby jak ktoś mi gada, że ekrany zabierają życie dla dziecka, to niech spadają na drzewo.
Znaczy to wiesz, też była telewizja, była takim jednoczącym doświadczeniem dla dzieci. Wtedy, no nie? Bo wszyscy oglądali to praktycznie. No i o tym gadaliśmy i tak dalej. Udawaliśmy, że jest tam Hyzio, Dyzio i Zyzio. To też, wiesz, taka...
Okej. Okay. Dobra, to zostawmy taki haczyk w tej rozmowie właśnie o tym, bo zaraz przejdziemy troszeczkę do edukacji dzieci. Ale chcę, żebyś opowiedziała troszeczkę jakby no, o swoich takich no, początkach kariery, na zasadzie gdzie studiowałaś, jak się uczyłaś, co się uczyłaś, co skończyłaś i jakby co teraz robisz?
To było tak, że ja zastanawiałam się nad liceum plastycznym, ale ponieważ moja siostra tam poszła wcześniej i ona nie była do końca zadowolona, ja postanowiłam pójść do ogólniaka, ale już z takim raczej zamiarem, że pójdę na ASP. Że będę zdawała na ASP.
O, ciekawe.
I ja po prostu przez pierwsze dwa lata liceum, no wiadomo, rysowałam dużo, ale w trzeciej klasie liceum, czyli maturalnej, poszłam na kurs przygotowujący, z tym, że w Częstochowie był tylko kurs dla studentów, dla osób, które chciały zdawać na architekturę wnętrz albo krajobrazu. No i ja poszłam na ten kurs.
Okej.
I tam po prostu tam przygotowałam sobie teczkę, czyli żeby mieć jakieś malarstwo, mieć jakiegoś modela i takie rzeczy. No i zdawałam na studia, znaczy ja chciałam bardzo do Poznania pójść. To była szkoła, która mi się podobała ekstra. Ja pojechałam na dni otwarte tam dwukrotnie, żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda i w ogóle wszystko wydawało mi się naprawdę tam wspaniałe. I to był mój cel, żeby tam się dostać. No i dostałam się. To było naprawdę świetne. Zresztą na egzaminy wspominam bardzo dobrze też, że wszyscy byli bardzo serdeczni, była bardzo wyluzowana atmosfera. Tam się już zaprzyjaźniłam z paroma osobami, które też były ze mną na roku później. Więc poszłam tam. No i tam studiowałam 5 lat animacji.
Okay.
To były magisterskie studia. Byłam ostatnim rocznikiem, który miał magisterskie studia. No i po zakończeniu tych studiów poszłam do pracy, ale... No nadal jednak chciałam trochę, znaczy miałam niedosyć, ja chciałam robić artystyczne studia jeszcze w jakiś sposób, że chciałam się rozwijać i ponieważ mój dyplom trochę jeździł po festiwalach, ja na jednym festiwalu w Czechach spotkałam nauczycieli z niemieckiej uczelni w Kolonii z KHM, czyli Kunsthochschule für Medien i oni zapytali, czy ja bym nie chciała przyjść do nich na stypendium i że oni mi pomogą załatwić stypendium. No i rzeczywiście ja się zaczęłam ubiegać o to stypendium już pracując. To jest takie stypendium, które nazywa się DAAD. To jest takie niemieckie stypendium i je dostałam, no i przyjechałam tam na roczne studia. I super. Tak się skończyła w sumie edukacja chyba.
Ale to takie fajne, to taka dream ścieżka, no kurczę, no chyba wiele osób chciałoby zostać dostrzeżonym
tak, i
wiesz, gdzieś tam wyciągniętym za granicę.
No to było naprawdę świetne i też jest tak, że ja w ogóle nie wiedziałam o co im chodzi, jak oni mnie zaczęli zagadywać na tym festiwalu. Zapytałam, a kim wy jesteście?
Czyli nie byłaś pewna jeszcze swojej takiej wartości, czy
nie,
jak?
Nie, ja w ogóle nawet nie wiedziałam, że jest coś takiego, że wiesz, że ktoś może podejść i powiedzieć, możesz się ubiegać o stypendium. Ja w ogóle byłam, wiesz,
cool.
Ja mam duży poziom ignorancji w niektórych sprawach i to czasami działa na mój plus. W takim sensie, że na przykład poszłam pracować do agencji reklamowej właśnie po studiach, takiej dużej agencji, no i wiadomo, co się mówi o agencjach, no, że praca ciągle wiesz, tam do drugiej w nocy i tak dalej, to ja na przykład o tym nie wiedziałam. No i na przykład dostawałam jakąś informację, że mam coś zrobić tam 15 minut przed 17, no to ja pisałam, no dobra, no ale to już nie dzisiaj, no bo pracuję się 8 godzin, no to ja już tu tyle byłam, no i do widzenia. No i tak robiłam po prostu. I wszyscy myśleli, że jestem twarda.
I uważam, że bardzo dobrze.
Ale ja nie byłam twarda, to chodzi o to, że ja po prostu, wiesz, no ja uważam, że to jest oczywiste. No, mam w umowie 8 godzin, no to do widzenia. I no oczywiście ja się po
ale słuchaj, wiesz co,
dowiedziałam, że to jest, wiesz, że ludzie jednak inaczej na to reagują.
Ale widzisz, ty mówisz, jesteś ignorantką, a ja bym w tym momencie po moich różnych doświadczeniach życiowych stwierdzam, że po prostu twoja natura była, no użyję kolejnego słowa takiego samego, naturalna.
Tak,
to jest
właśnie,
bardzo ludzkie, znaczy, tak? Jeżeli ktoś ci płaci za 7 godzin czy tam 8, tak, no to robisz swoje no sayonara. No.
Tak.
Wiesz, no bo do czego masz swoje życie poświęcać na pracę?
Oczywiście, dlatego tak? Ja uważam, że czasami ignorancja i bardzo duża wiedza dają ten sam efekt. Cóż, są takie po prostu momenty, że ale dochodzisz do takich samych wniosków. W sensie najgorzej być po środku chyba.
Tak jest.
Pomiędzy tym rozkminą.
No, chyba tak. No. Widzisz, bo tutaj po raz kolejny powtarzam właśnie, że ja próbuję za pomocą tego podcastu trafić do studentów, do młodych ludzi, którzy jeszcze, wiesz, dopiero zaczynają. To też właśnie próbuję im gdzieś tam zaszczepić w głowie, wiesz, różne możliwości, różne sposoby myślenia na temat początku kariery i bardzo, bardzo, bardzo chciałbym, żeby nie myśleli, że jest tylko jeden sposób jakby wejścia, no tak nazwę, w dorosłość, to jest, wiesz, że gdzieś koniecznie się zatrudnić, koniecznie się zgodzić na jakieś tam pieniądze, o których się mówi dokładnie, tak, i tylko naprawdę mieć tą świadomość własnego ja i że można, nie wiem, wybierać coś pod siebie, tak, no, iść jakby swoją własną ścieżką, no bo kurczę, jesteśmy ludźmi, dlaczego mielibyśmy tego nie robić, tak? Nie jesteśmy robotami.
Oczywiście, ja się zgadzam z tym.
No właśnie, idziesz swoją ścieżką i no, twoje prace charakteryzują się takim stylem frywolno-chaotycznym, tak ja sobie to nazywam. No skąd to się wzięło i jak ogólnie sobie z tym radzisz? To znaczy, jak radzisz? No bo już tam swego czasu rozmawialiśmy na ten temat i mówiłem, że bardzo bym chciał na przykład umieć w ten sposób rysować, tak bardzo swobodnie, ale wydaje mi się, że to jest cholernie trudne, tak? No bo jednak jak próbuję to i przyglądam się na przykład twoim pracom, no to nie ma tam tak naprawdę jakiegoś takiego totalnego chaosu, tylko to jest wszystko przemyślane. Te ilustracje są naprawdę, wiesz, dobre, świetnie dobrane kolory, wiesz, kompozycyjnie jest to fajne. I jak ty to robisz? Jakby skąd się ten styl bierze i jak wiesz, ujeżdżasz tego dzikiego konia?
Ja jestem dzikim koniem.
Alright.
I ja potrzebuję czasami trochę pościągnąć siebie samą. W tym sensie, że rysunek jest dla mnie czymś bardzo naturalnym. I ja rysuję bardzo dużo, rysuję codziennie. I ta swoboda i na przykład taka lekkość, która jest, mi się wydaje, w moich wielu pracach, wynika z tego, że ja rysowałam coś bardzo, bardzo, bardzo wiele razy. Czyli tam jest ciężka praca jest za czymś, co wydaje się narysowane bardzo swobodnie czasami. I to jest narysowane tak, że to jest narysowane na przykład za jednym razem. Rzeczywiście ta podstawa jest narysowana bez bólu, ale dlatego, że było to narysowane wielokrotnie po prostu wcześniej. I
okay.
Ten mój styl to jest trochę intuicja, a trochę nadzorowanie ciągle tego, co powstaje. Więc ja siebie rysując, staram się nie cenzurować w tym momencie procesie rysowania, ale potem to oglądając, zastanawiam się, co jest dobre, a co nie jest dobre.
Okay.
Albo co jest ciekawe. Wiele rzeczy wynika z tego właśnie, że ja rysuję, próbując się nie oceniać. Nie wiem, to nie było po polsku, ale wiadomo, o co chodzi.
Tak.
A potem po prostu widzę, że na przykład jest jakiś błąd niby, albo gdzieś coś przypadkowo wyszło i ja sobie z tego zaczynam czerpać. Więc to jest dla mnie ważne właśnie te błądzenie, poszukiwanie też nie... Czyli jestem tym dzikim koniem, ale potem wracam do stajni. W sensie...
Super.
Oglądam sobie, co tam wyszło.
Można by pomyśleć, wiesz, że tak brzmisz tak właśnie mocno, tak twardo, jak taka typowa artystka, no nie, ale jednak jesteś zauważana przez klientów z takiej górnej półki, sięgają po twoją twórczość i jakby No właśnie, jeżeli już z tobą pracują, to jest tak, że mówią, kurczę, masz taki zajebisty styl, że po prostu rób swoje i wszystko jest git, czy jednak próbują mieć nad tobą kontrolę i na przykład, nie wiem, czy da się ciebie kontrolować w twoim procesie twórczym?
Ja bardzo lubię, gdy klient ma do mnie zaufanie i wtedy powstają najlepsze moje prace. Z tym, że ja jestem otwarta również, to jest norma, że ja dostaję brief, że dostaję wytyczne jakieś do pracy i ja sobie w pełni zdaję sprawę, że komercyjna praca wymaga kontroli, więc ja po prostu staram się w ramach tych ograniczeń pozostać po prostu sobą. Ale ja nawet lubię ograniczenia. Myślę, że ograniczenia dają dużo kreatywności też. W takim sensie, że właśnie można zacząć inaczej myśleć, właśnie dlatego, że ma się tak, na przykład ma jakieś tam jakieś obostrzenia. Kurczę, chciałam podać parę przykładów.
No na tym chyba kreatywność polega.
Słucham? Nie słyszałam.
Na tym chyba kreatywność polega właśnie, że masz jakieś pewne wytyczne obostrzenia i musisz wymyślić coś, zarobić z tego. A powiedz mi, częściej trafiają do ciebie klienci właśnie pod kątem, chcą od ciebie animacji czy ilustracji? Czy zdarza ci się na przykład, że znają ciebie z ilustracji, zaglądają gdzieś na twoje profile, widzą, o super, kurde, animacja, wiesz, no to dawaj, bierzemy od niej animację. Bo to, co robisz w ruchomych obrazkach, jest też super fajne, mi się bardzo podoba. I no nie wiem, no co przeważa, co klienci wolą, ilustracje czy animacje?
Nawet nie wiem do końca. To jest tak, że ja mam wrażenie, że funkcjonuję w takich osobnych kanałach i ludzie są bardzo zaskoczeni, na przykład wiedząc, że ja robię animację, albo że robię ilustrację, albo że robię komiks. Mam wrażenie, że może trochę się nie połączyły jeszcze te rzeczy, że ja po prostu zajmuję się kilkoma rzeczami. Na przykład jak robiłam te, nie wiem czy widziałaś te animacje dla BBC, takie seriale dla starszych dzieci, co tam miałam o Darwinie, no nieważne, tam to były takie krótkie animacje. Ale
już mi się trochę pomieszały, wiesz, potem przyglądałam, na dość dużo tego jest i no.
No to ja w ogóle jak rozmawiałam z producentką, to ona chciała mnie zatrudnić jako animatorkę, ona w ogóle nie wiedziała, że te rzeczy, które ja animuję, że to są moje ilustracje. I dopiero po rozmowie ze mną oni zatrudnili mnie również jako ilustratorkę. Więc to było ciekawe, że to się tak nie przekłada do końca. Ja czasami myślałam, że jest oczywiste, że to, co jest animowane przeze mnie, to jest moje. Ale nie do końca się to zgadza. Więc ja bym chciała się tak przebić w sumie, żeby na przykład klienci wiedzieli, że jestem większym pakietem. W sensie, że mogę na przykład zilustrować coś albo zanimować ilustrację. Ale na razie mam wrażenie, że to się nie dzieje, że właśnie funkcjonuje albo jako ilustratorka, albo jako animatorka.
A słuchaj, no to dobre pytanie, no właśnie, bo jaki możesz mieć na przykład realny wpływ na to, jak, nie wiem, prężnie działasz na przykład na social media, czy nie? No, znaczy wydaje mi się, że działasz.
Tak, działam, staram się.
Tak, na przykład na Instagrama wrzucasz swoje prace. Ale czy na przykład, nie wiem, jest ostatnio słuchałem sobie Krysa Do, często o tym wspominam, i on mówi, że jakby właśnie social media typu Instagram, on powinien raczej służyć do takiej typowej komunikacji, czyli to nie jest miejsce na portfolio, tylko do komunikacji. Więc nie wiem, może warto właśnie ludziom troszeczkę więcej opowiadać o sobie, żeby rozumieli, że to są właśnie twoje prace, tak, twoje ilustracje i tak dalej, no bo ten pakiet, wiesz, super ilustracje i fajne animacje, no to no, świetnie by się sprzedało.
Myślę, że masz rację, że to jest tak, że Instagram, no to jest jednak medium społecznościowe, właśnie to nie jest, można być zauważonym tam pewnie przez kogoś, ale to według mnie nie do końca funkcjonuje jako portfolio, tylko właśnie taki sposób komunikacji, tam rzucania szkiców na relacje, wrzucanie jakichś śmiesznych rzeczy, które robię za często na pewno, mojego psa i tak dalej. Ale i ja myślę, że no kurczę, chyba trzeba po prostu mieć stronę i tą stronę podsuwać klientom. Ja na przykład czasami staram się uświadamiać kogoś, kto do mnie pisze, że na przykład robię też animacje i tak dalej. No nie wiem, może kiedyś to bardziej zaskoczy, że się bardziej po prostu zleje w jedno. Media społecznościowe, ja uważam, że mi bardzo pomogły w jakiś sposób. W sensie ja dotarłam do wielu ludzi Albo oni zobaczyli gdzieś jakąś pracę i potem przeszli na stronę po prostu i zobaczyli na stronie pracę. Mhm.
No bo strona jest twoja też bardzo ładna, taka zadbana.
Dziękuję.
Mam wrażenie, że no dbasz o to wszystko.
Wiesz co, nie wiem. No,
bo u mnie to tak średnio.
Ja na przykład showreela zrobiłam od 4 lat ponad. Więc to jest, no, to jest zaniedbanie mocne.
To trzeba zrobić.
No trzeba, ale...
To słuchaj, to co, no z tego co mówisz, to odnoszę wrażenie, że jakby nie czujesz jakby niedosyt w dążeniu do szczytu swojej kariery, tak? Jeszcze nie jesteś na szczycie według ciebie.
Nie, na pewno. Znaczy ja w ogóle nie lubię takich określeń chyba. To jest tak, że raz jesteś na szczycie, raz masz super klientów, a potem wiesz, nie masz w ogóle żadnych zleceń i to jest coś, do czego ja już niby przywykłam, a tak naprawdę... Za każdym razem się z tym mierzę, mimo wszystko. W takim sensie, że za każdym razem odczuwam jednak jakiś ból albo zwątpienie, że może wiesz, już nigdy nie będę miała fajnego zlecenia. Oczywiście to się potem dzieje, że znowu jest jakieś fajne zlecenie, ale no to jest tak, że wiesz, mówiłeś, że mam super klientów i niektórych rzeczywiście miałam super, prawda, ekstra klientów i cieszę się, że w ogóle mogę robić coś. Właśnie, że oni chcą mnie, że piszą, no chcemy ciebie, chcemy, żeby to było tak, jak ty robisz. I to jest naprawdę wspaniałe. No ale zdarza mi się też mieć współpracę albo początek współprac, które są fatalne po prostu.
No tak.
I jakkolwiek staram się na przykład ucinać już współpracę, jeśli nie mam noża na gardle finansowego, to staram się ucinać współpracę, których po prostu ja się czuję... nieszanowana albo no coś po prostu jest nie halo.
Okay.
Ja miałam kilka takich rzeczy, które były niesamowicie dziwne, jak na przykład kiedyś jakiś facet, który był menadżerem jakiejś znanej modelki zagranicznej, już nie pamiętam jakiej. On chciał, żebym ja zrobiła taki film feministyczny o molestowaniu seksualnym w jakimś tam świecie, nie pamiętam już o co chodziło dokładnie. No dla mnie to był temat ciekawy, ja bym chciała na przykład coś takiego zrobić, ale ten facet był dla mnie po prostu, bardzo dla mnie to było wszystko śliskie. Czyli on na przykład pisał mi, że chciałby, żeby ten montaż był bardziej sexy, co ja w ogóle, kurczę, no w takim temacie chcę, żeby montaż był bardziej sexy. Okay. I potem sprawdziłam go sobie i okazało się, że on, w ogóle ktoś go napisał jakiegoś tweeta, że ostrzega przed współpracą z nim. Powiedział, że on pisze specjalnie do feministycznych różnych artystek, do feministycznych dziennikarek, że właśnie naciąga je na pracę właśnie o takich tematach, które mogą być dla nich ważne.
Aha.
I potem nie płaci na przykład.
I więc... No właśnie, i tutaj... Trochę właśnie chcemy zahaczyć, tam zaczęliśmy mówić o tej telewizji, tak, jakby właśnie o edukacji dzieci i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, wiesz, no jakby jaki wpływ ma właśnie to, co lubimy jako dzieci na nas, tak, to znaczy oglądać telewizję, tak, telewizja jest zła i jakby psuje nas. I z tego, co widzę, to ty na przykład dużo robisz ilustracji, też animacje jakby na potrzeby dzieci. I mocno też właśnie no działasz w kierunku takich w kierunku feministycznym. Jakby no interesujesz się ogólnie człowiekiem, takim jego potrzebami, jakby no bo mówisz człowiekiem na zasadzie no jakby, bo jednak feminizm tak jest to sprawa taka ogólnopłciowa, wydaje mi się, tak żeby wszyscy to rozumieli, tak i trzeba docierać do obu płci. To no nie wiem, czy właśnie wybierasz projekty tylko takie, czy na przykład na ślepo idziesz w projekty, które wspierają pewną ideę, czy raczej podchodzisz do nich tak, wiesz, jednak racjonalnie, ale po prostu chcesz je robić i robisz? I czy na przykład właśnie, jeżeli czujesz, że idea projektu jest trochę inna, to mówisz stanowczo nie? Czy właśnie, czy mocno wyrażasz siebie samą w swojej pracy takiej, wiesz, czysto zarobkowej?
To zależy. To zależy od klienta, zależy od projektu. Ja tak naprawdę nie robię tak dużo dla dzieci rzeczy. Mam wrażenie, że to jest jednak mniejszy procent moich prac. Robię trochę, ale też więcej robię dla dorosłych albo dla nastolatków. Dużo dla nastolatków robiłam takich. Może to możemy dać kategorię takich dzieci i edukacji. No ja staram się podchodzić racjonalnie do wszystkich projektów. Ale kiedy zalewa mnie gniew, z różnych powodów, to wtedy nie zastanawiam się na długo, na przykład nad wyrażeniem swoich poglądów w jakiejś pracy. Znaczy z tym, że jest tak, feminizm jest modny teraz. Jest taka, jest prawda, że feminizm jest modny w wielu kręgach, że dużo firm...
No właśnie, czekaj, modny w kwestii negatywnej czy w pozytywnej?
Pozytywnej. W takim sensie, że no masz tam t-shirt z napisem girl power i tak dalej, który jest szyty, wiesz, przez pracownice w Indiach, które dostają tam, wiesz, dolara za dniówkę. No, tak. No i to jest okropne, no to jest takie... No i myślisz o tym. To jest tak, ja uważam, że dużo, że nawet projekty, które mają jakiś mają feministyczny przekaz, ale są w jakiś sposób, wiadomo, to jest komercyjny projekt, więc firma, która go robi, chce ugrać na nim coś. Zastanawiam się zawsze, tak. No i wiadomo, że to jest oczywiste, więc jeśli jest to w porządku prowadzone, jeśli jest uczciwie, ja jestem dobrze traktowana, ja też jako kobieta, no kurczę, no muszę być dobrze traktowana w tym projekcie, nie? No bo
jak najbardziej.
Jaki to jest feminizm wtedy, jeśli nie jestem odpowiednio traktowana. No to ja oczywiście z chęcią biorę udział w takich projektach. One są mi bliskie, najważniejsze jest dla mnie popularyzacja tej idei też, ogólnie. Więc to jest dla mnie ważne. No ale też, jeśli na przykład mówimy o nowych, o tym, co się dzieje w Polsce, o nagonce na osoby LGBT+, albo o zakazie aborcji, no to ja wtedy na przykład robię, wiesz, no, ja działam w pogotowiu graficznym, nie wiem, czy ty znasz tą działalność, tą organizację.
Nie.
Pogotowie graficzne to jest taka organizacja oddolna, gdzie po prostu ona zrzesza iluś tam ilustratorów, każdy może wysłać pracę swoją, w ramach jakiegoś tam, jak się na przykład coś dzieje, no właśnie jak były teraz zakaz aborcji, to ludzie po prostu wysyłają swoje plakaty, one są udostępniane za darmo i każdy może sobie wziąć i wydrukować to.
O, kozackie.
I po prostu wziąć na protest.
Super.
I no i tam już mieliśmy bardzo dużo akcji, my już działamy od dawna. Ja nie jestem organizatorką pogotowia graficznego, no ale w każdej akcji się udzielałam praktycznie. Więc jeśli plakat musi...
Okej, to na pewno dam linka.
No to jest w ogóle super inicjatywa i o niej już było nawet w mediach zagranicznych. Więc ja na przykład tam dawałam kilka prac. Oczywiście no to jest taki wyraz, to jest to, co ja mogę zrobić jako ilustratorka, żeby właśnie udostępnić plakat, zrobić na szybko, naprawdę na szybko, żeby ludzie mogli z tego korzystać, jeśli sami nie mają jakichś transparentów albo chcą sobie coś wydrukować albo gdzieś powiesić. Zresztą w zeszłym roku robiliśmy tak, że drukarnia Drukomat nam wydrukowała za darmo chyba 200 plakatów wyborczych, żeby zachęcić ludzi, żeby pójść na wybory. W zeszłym roku, w sensie mam na myśli 2000, w którym roku były wybory do syna, nie pamiętam. No to było jeszcze nie w czasie pandemii. No i na przykład ludzie rozwieszali to na swoich sklepach i tak dalej. To było super, że to się tak rozpowszechniło.
Bomba. Czyli jesteście tam jakoś tam tak mocno upolitycznieni, tak w kwestiach jakichś tam, nie wiem, gdzieś tam, czy raczej taka idea, taka czysto ludzka?
Myślę, że...
Okej. Okay.
To się trochę przekłada, bo jak masz, wiesz, nagonkę na osoby LGBT, no to jest to nadal, wiesz, no, to dotyczy ludzi, więc to jest idea czysto ludzka też.
Jasne. No właśnie, to teraz może troszeczkę jeszcze zapytam nie tylko o same projekty, ale jak wygląda praca i w ilustracji, i w animacji, tak? No myślę, że to będzie bardzo podobne, ale chodzi w kwestii klientów. Czy w naszej branży funkcjonuje, nie wiem, jakaś forma seksizmu, nie wiem, w kwestiach płacowych, nie wiem, relacja klient, artystka, ty, z twojego punktu widzenia już mówiła, czy jakiekolwiek inne dziwne takie akcje, o których warto wspomnieć i powiedzieć, kurczę, dziewczyny, trzymajcie się, wiesz, tych łajdaków, wyplenimy.
Ja mam grupę wsparcia, mam kilka koleżanek, z którymi pracujemy w tych samych obszarach. I my się nawzajem informujemy, jeśli coś jest nie tak. Że na przykład mamy jakieś przeczucie, że coś się dzieje, że ktoś tu jest źle traktowany. Zresztą te rzeczy, to środowisko jest tak małe, jeśli chodzi o Polskę, że naprawdę te rzeczy wypływają. Jest, pewnie jest mowa milczenia w niektórych przypadkach, ale jeśli chodzi na przykład o nierówne płacenie, które wynika z tego, że jest właśnie kobieta, mężczyzna, to raczej to wyjdzie w pewnym momencie. Bo oczywiście są też różne płace ze względu na to, że są różne, różni ilustratorzy na różnym poziomie, na różnej popularności i to jest zrozumiałe,
no to wiadomo,
że wtedy inaczej się płaci w jakimś tam procencie.
Tak.
Ale jeśli widzimy osoby, które mają podobne doświadczenie, podobne rozpoznawalność i jedna osoba dostaje 5 razy więcej, to naprawdę są takie różnice, niż druga, no to raczej trzeba się zastanowić, z czego to wynika. I często to wynika z tego, że po prostu ktoś założył, że kobieta zgodzi się na niższą stawkę, no i się zgodziła. No i to jest ten taki cykl właśnie trudny do przerwania. Tak. Ja uważam, że po prostu powinno się ludzi traktować uczciwie, no i proponować za taką samą pracę podobnym osobom o podobnej rozpoznawalności i stylu, w sensie byciu profesjonalnym, podobne stawki po prostu dawać. Tyle, no.
No właśnie, słuchaj, tak czasami ludzie, na przykład niezwiązani bardzo często, no jakby z jakąkolwiek sztuką, uważają, że na przykład, powiedzmy, to co ja zauważyłem, że jakaś praca w 3D to jest takie super zarąbista robota, a na przykład 2D to jest bajka dla dzieci, no nie? I teraz na przykład ty tworzysz takie ilustracje, które no trochę jakby wyglądają, powiedzmy, jak takie ilustracje do książeczek dla dzieci. Oczywiście nie ujmuję tutaj jakby właśnie jakby ich profesjonalizmowi, ale wiesz, czy zdarzyło ci się, że właśnie zostałaś potraktowana, wiesz, w jakiś taki sposób, że jest taka sobie dziewczynka, która sobie tylko jakieś takie rysuneczki robi i dawaj ją tam spróbujemy trochę ukręcić, wiesz, wjechać jej na głowę, i żeby jej zapłacić mniej.
Nie mogę tylko przypuszczać, bo nikt tak bezpośrednio aż się nie zwrócił do mnie. To znaczy, myślę, że moje prace nie mają nic wspólnego z tym. I też nawet to jest ciekawe, że mówisz, że one się kojarzą z książkami dla dzieci, bo ja często słyszę, że moje prace są zbyt ostre. Albo słyszę też na przykład
ja mówię bardziej o stylu.
Znaczy wiem, a na przykład zagraniczni klienci często na przykład piszą do mnie, jakbym była mężczyzną. Oni myślą, że jestem mężczyzną. Często. Zdarza mi się, że Amerykanie piszą do mnie, hey bro. I to jest bardzo ciekawe, jak się to spotykamy super na Skype'ie i ja im macham i oni są okej. Okay. Myślę, że
nie, no to fajne, wiesz, no to znaczy, że wiesz, twoja praca prace się wyrażają jednak ciekawe, bo tak jak też rozmawialiśmy wcześniej, że jednak no, jesteś świetnym obserwatorem, tak, ludzkich uczuć i w ogóle no, ludzi i tak raczej można by powiedzieć, że no nie szczędzisz swoich tematów jakby ilustracji, także jakby jesteś bardzo taka, no użyję słowa dosłowne w tych ilustracjach, że jednak nie szczypiesz się z człowiekiem,
nie
tak, jeżeli go ilustrujesz.
Nie, ale to, o co pytałeś, czyli no kurczę, no zdarzyły mi się takie sytuacje, no właśnie, że ktoś na przykład nie chciał ze mną podpisać umowy, w sensie już po moim podpisaniu umowy, bo mówił, że jestem młodą artystką, no i że oni nie wiedzą, jak to wyjdzie. No i wiesz, kurczę, no mnie po prostu krew zalewa. Ja ogólnie, wiesz, ja mimo, że mam w sobie jakąś tam pokorę coraz większą z biegiem lat, ja mam jednak, no ja czasami mam takie podejście do swoich spraw, jakbym broniła swojego dziecka. W takim sensie, że ja po prostu potrafię się tak zdenerwować na to, że mówię na przykład, dobra, no to w takim razie nie mamy o czym rozmawiać. Dla mnie to już po prostu nie ma tematu. I no, myślę, że no, może taka reakcja jest jednak właściwa. Może nie trzeba na przykład się jakoś bardzo spalać przy tym. Mnie się zdarza spalać przy byciu przy takiej sytuacji, ale no kurczę, no jak można inaczej zareagować na to? Powiedzieć, że no to trudno, dobra, no to poczekam aż.
No nie da się.
Nie da się. No, też
no wiesz, z jednej strony można tam mówić, że artyści się powinni troszeczkę bardziej kształcić w kwestii komunikacji z klientem i tak dalej, ale wiesz, to też są dorośli ludzie z tamtej strony i cholera jasna, mamy prawo się zdenerwować, jeżeli ci zaczynają wjeżdżać na głowę. Wiesz, ja też nawet miałem takie sytuacje, że wiesz, klient, on jakby uważa się, że jest reprezentantem, wiesz, światowej finansjery, tak, a ja jestem jakimś tam kolesiem, który, wiesz, skoczy na jego każde klaśnięcie, bo on ma pieniądze, a ja chcę mieć jego kawałek pieniędzy, tak? I on nie rozumie, że wiesz, dla mnie jest po prostu jakimś tam łebkiem i jeśli nie on, to ktoś inny, tak? I wcale nie muszę się jakoś tam przed nim garbić, nie?
No tak, no bo się to jest tak, że zawsze jest ten czynnik ludzki, mimo wszystko. Nawet mimo, że mamy jakiś tam system, że są jakieś tam stereotypy, to jest osoba i ona może zachować się właściwie albo niewłaściwie. Może być profesjonalna albo nie. I no i ja tego oczekuję po prostu. Że albo się dogadam z tą osobą, albo się nie dogadam. No i tyle. No, zdarzały się różne akcje w mojej karierze tak zwanej. I to też wynika z tego, że ja też się dokształcam ciągle i prawnie, i sprawdzam umowy. Ja na przykład, jak ja oglądam umowy, jakie podpisywałam kilka lat temu, to jest straszne. To jest po prostu straszne. To...
Tak, tak, tak. No to jest też moja rada właśnie dla wszystkich takich początkujących, zaawansowanych, znaczy początkujących, zaawansowanych. Po prostu ja uważam, że ktokolwiek zaczyna, w jakiś sposób już ma pewne doświadczenie, które jest w stanie wycenić i bronić jakby jego wartości. O, w ten sposób. Więc namawiam po prostu ludzi, którzy są gdzieś tam na początku kariery, bo rozumiem, że ci już jakby już doświadczeni, no już mają porządne doświadczenie. Chodzi o to, żeby się nie bać używać właśnie umów czy praw autorskich tak na swoją korzyść, bo swego czasu, wiesz, jak zaczynałem czytać o prawach autorskich, teraz mogę polecić tą stronę Prakreacja, tam nie pamiętam, Wojtek jakiś tam bodajże prowadzi ją i on właśnie jest takim prawnikiem artystów, jakby tłumaczy z czym to się je właśnie pod kątem prawnym. I chodzi o to, że jakby swego czasu, jak zacząłem czytać o prawach autorskich, to tam pierwszy artykuł, na który trafiłem, to że trzeba uważać na artystów, bo oni bardzo często za pomocą jakby wykorzystania praw autorskich próbują nas okraść. Tak? Czyli wiesz, nie, że my robimy swoje, po prostu bronimy swojej pracy, tak? Tylko nie, my okradamy naszego klienta, tak? Spisując jakąś formę praw autorskich. No więc... Trzeba się dokształcać jednak w tych relacjach wszystkich.
Tak, na pewno. No, trzeba się dokształcać i też nawet nie zakładając złej woli u niektórych klientów, ich też trzeba trochę edukować, bo też
tak.
Niektórzy nie mają złych intencji, oni po prostu nie wiedzą. I na przykład tłumaczysz mnie, że ja staram się zwykle pisać, w jaki sposób ja pracuję. Czyli to jest mówię, w jaki sposób pracuję, że tyle dostarczam szkiców. Tyle tur poprawek. Następna tura poprawek jest płatna. Mówię na przykład, że przy animacji, jakie są etapy i co musi być akceptowane, że potem nie ma poprawek do tego. I wydaje mi się, że to jest też ważne, to może kogoś przestraszyć też, bo ta osoba myśli, że może ja nie będę chciała wprowadzać żadnych poprawek, ale to nie jest prawda. Ja po prostu chcę pokazać, jak sposób ja pracuję i dzięki temu uniknąć jakichś nieporozumień. No i tak to wygląda, no. Nie wiem, co więcej
tak,
powiedzieć.
Tak, tak.
Czasami się wydaje, że
no właśnie, to jest jedna z takich ciekawych rzeczy, nie wiem, czy każdy o tym myśli, ale jak klient czasami przychodzi do mnie i chce animację, to bardzo tak sprytnie próbuje, wiesz, wymyśleć, a tutaj zrób mi taką fajną postać animowaną, tak, i jak coś, to będziemy w przyszłości tą postać wykorzystywali do kolejnych animacji, no nie? I po prostu ja już czuję, że aha, no to oni chcą ode mnie również jakby design postaci, no nie? Więc też jakby uwzględniam to w umowie, że na przykład projekt tej postaci kosztuje tyle i tyle, a animacja tyle i tyle, tak? I dogadujemy się też co do praw autorskich związanych z tą ilustracją.
No to jest dla mnie oczywiste, że to jest po prostu już inne pole eksploatacji, taka postać. To jest, oni wtedy by stworzyli pewnie z niej coś w rodzaju brand hero.
Tak, tak, tak.
Więc to jest tak naprawdę... droga rzecz. No i ja bym na przykład robiła tak, żebym w umowie zaznaczyła, że to jest po prostu wszystko wykorzystywane jedynie do filmu i potem już to kolejne pola eksploatacji są płacone jako dodatkowe jakieś zarobki. Znaczy po prostu są nowe pola eksploatacji, powinny być płatne dodatkowo.
Tak jest. Słuchaj, wróćmy jeszcze troszeczkę właśnie do twojej animacji. Twoje animacje są takie bardzo mocno ilustratorskie, tak użyję takiego słowa. W ogóle, kurczę, muszę, widzisz, używać jakichś dziwnych sformułowań na temat twojej sztuki. Bo jest bardzo charakterystyczna. I czy z czego to się wiąże? To znaczy, będę miał kilka pytań. Po pierwsze, czy tworząc animację, czy opierasz się właśnie na tych wszystkich zasadach Disneya i tak dalej, czy nie?
Nie. Nie opieram się.
Okej, dobra. Takie odpowiedzi się spodziewałem i nie ma problemu. Ale czytałaś o tym i w ogóle jakoś tak się orientujesz?
Czytałam odrobinę, ale już teraz to było lata temu i już nie pamiętam tego za bardzo.
Jasne.
Powiem szczerze.
Okej. Wolisz właśnie takie animowane dłuższe formy, czy krótsze? Krótsze. Tak. Z czego to się bierze?
Z bardzo prozaicznych rzeczy. Wolę krótsze formy z tego względu. Znaczy mówimy o krótkich, czyli zakładam, że no tam no do 8
minut. No scena na przykład, czy... Okej. No właśnie, ale tak, no nie wiem, powiedzmy, jeżeli masz jakiś tam filmik, tak, i jednak jest podział na sceny, to jak długo jesteś w stanie tak pociągnąć scenę? Znaczy, bo mam wrażenie, że takie właśnie bardzo takie krótkie ujęcia masz, gdzie jest właśnie takie raczej niewiele ruchu. Jak się z tym czujesz, tak? Jesteś w stanie tak zrobić jakąś dłuższą taką animację jednym ciągiem, czy tak raczej?
Tak. Tak, ja robię też takie animacje, w sensie pewnie chodzi o to, że ja robię dużo cięć.
No cięci takie właśnie, takie typowe, takie raczej mocno statyczne są te ujęcia, tak? Nie, nie chcę mówić, że w ogóle tam się nic nie rusza, tak? Ale tak to wygląda.
Myślę, że to zależy w jakiej animacji. Pewnie, nie wiem, czy widziałeś taki teledysk, który robiłam dla LA Salami na przykład. To tam raczej jest dużo, dużo, dużo ruchu.
Ty wiesz, że ja tego wszystkiego napłudziłaś?
To zależy, wiesz, to jest tak, że... Słucham?
Okej, okay. Ja mówię, że bardzo dużo tego wszystkiego napłudziłaś, więc naprawdę jest ciężko spamiętać to wszystko.
Dlatego też może trudno podsumować tak. Może jest tak, wiesz co, że ja niegdyś, będąc na studiach, zauważyłam, będąc na studiach w Poznaniu, mnie bardzo zaczęło męczyć to, że te animacje, wszystkie, które powstają, które ja oglądam, znaczy na pewno nie wszystkie, ale to jest tak, że zauważyłam taki trend, że mimo, że w animacji możesz zrobić wszystko, to ciągle powtarza się te same motywy. I nawet się śmialiśmy tam z kolegami, że polska animacja opiera się na tym, że człowiek je zupę, potem kamera wchodzi do tej zupy, okazuje się, że zupa zamienia się w kosmos,
aha.
I w ten kosmos zamienia się potem w oko człowieka, który je zupę. Tą, którą wcześniej widzieliśmy.
Okej. Okay. Ciekawe
spostrzeżenie. Dla mnie te rozwiązania scenariuszowe są, były wtedy bardzo męczące i ja nawet powiedziałam tak, że ja nie będę robiła w ogóle żadnego morfowania. Ja nie będę robiła żadnych przejść. Mhm. Wszystko będzie na cięciach. Chciałam mieć bardzo takie filmowe podejście, nawet tak momentami, że chciałam, żeby to było dokumentalne, jakby dokumentalna kamera. Teraz już jestem mniej radykalna. Uważam, że nie, no też jest tak, że powstało mnóstwo teraz takich świeżych animacji. Ja też się bardziej dokształciłam w tym kierunku i więcej widzę. Więc już nie mam takiego czegoś, że robię wszystko na cięciach tylko. Ale jest mi to ciągle bliskie, to właśnie takie filmowe podejście. Zresztą dla mnie najważniejsze ciągle chyba tak jest, że najważniejsza jest dla mnie opowieść, historia. I ja na przykład oglądając czyjąś animację, nie będę raczej się zachwycała jakoś na przykład, że o, ale w tym ujęciu ktoś super zrobił przejście. Ja raczej chłonę atmosferę, zastanawiam się nad historią, nad tym, o czym to jest. Ja potrafię na przykład zupełnie przebaczyć, że coś jest brzydko zrobione. Dla mnie to jest spoko.
Tak?
Brzydko w takim sensie, że...
A ja nie.
Nie, dla mnie tak. Dla mnie to jest tak, że jeśli coś jest super historią, super opowiedziane, to ja jestem w stanie to wybaczyć. Oczywiście wolałabym, żeby to było zrobione porządnie.
To znaczy ja na przykład uważam, że powinno być, jak już jest jakieś takie, wiesz, no podejście takie frywolne, także ktoś sobie pozwala na przykład, no nie wiem, no, że faktycznie ta animacja nie jest jakaś super, super, super dokładna. Ona nie musi być, tak? Ma prawo być jakąś taką formą wyrazu. Ale jeżeli są ewidentne błędy, na przykład związane, na przykład, nie wiem, z jakimś takim glitchem, na przykład wymyślone, na przykład, nie wiem, jeżeli w tym świecie animowanym jest jakaś fizyka przyjęta, to jeżeli ona nie zadziała prawidłowo, jakby pod kątem tego, co widzę, no to znaczy, że ktoś po prostu nie dopracował tego,
no, tak?
Albo,
tak.
No, nie wiem, że styl postaci nagle nie wiadomo, nie wiadomo, dlaczego się różni. Tak?
Okay.
Ja akceptuję, jeżeli się różni, jeżeli to jest zamysł artystyczny, ale jeżeli po prostu ktoś odwala chałturę, no to nie lubię.
Nie, no chałtura wiadomo, że nie. W takim sensie ja może powiem to inaczej. Tak samo mam w komiksach trochę. Są komiksy, które są naprawdę tak narysowane jakoś, no wiesz, no, że można powiedzieć, że to nie jest profesjonalny rysunek. O wielu komiksach można powiedzieć, ale jeśli to się właśnie trzyma kupy, jeśli jest super historia i ten styl się sprawdza w danej historii, to ja to zupełnie kupuję.
A, no to znaczy jako całość dzieła jest dobrze zrobione, tak, to jak najbardziej.
Tak. Właśnie może w tym sensie. Ja na przykład nie cierpię, jak są animacje, które są pięknie zrobione i są o niczym. Nie cierpię tego po prostu.
O, i... tak. No, no tutaj jednak się o tym głośno mówi, że jednak historia musi być...
Tak.
Historia jest najważniejsza.
I ja na przykład patrząc na jakieś ujęcie, które widzę, no jest piękne ujęcie. I jest na przykład, widzę, że ktoś się tak narobił, że chce, żeby ono trwało jak najdłużej, nie?
Mhm.
I ja sobie myślę, nie, to trzeba ciąć. To trzeba skracać. Bo to... I to, od czego się nauczyłam w tej szkole w Niemczech, to jeden z moich profesorów powiedział... Wszystkie filmy młodych twórców łączy jedno. Wszystkie są za długie. Że ludzie...
O?
Tak powiedział. Że wszyscy,
tak.
Że ludzie tak bardzo są zżyci z tym, co zrobili i są, mają świadomość tego, ile to pracy ich kosztowało, że chcą jak najbardziej to wydłużać. No a ja jestem za tym, żeby ścinać jednak, że jeśli... No, że krótsze filmy. Krótkie filmy powinny być krótkie.
No, prawidłowo. No, taka prawda, wiesz, bo każdy chce się tam jakoś uzewnętrznić, wiesz, trzaska tam nie wiadomo, ile to trwa, a później, wiesz, no jest zmęczenie materiału i po drodze już, no się nie chce tego robić, tak, i zaczyna się takie męczenie buły.
No.
No, to się jak najbardziej zgadzam z tym. Okej, wiesz co, jeszcze tak wracając do tych cięć, ja ci powiem, że był taki trend właśnie w motion designie, że tam wszystkie te przejścia, wiesz, ludzie robili jakieś nie wiadomo co, wiesz, że to miało być takie bardzo, bardzo artystyczne, ale też właśnie wrócono troszeczkę do tej, do tego filmowego podejścia, tak, że jednak robi się cięcia i cięcie naprawdę jest o wiele ciekawszym efektem niż, wiesz, próba jakiegoś, wiesz, takich przejść, no tak jak powiedziałaś faktycznie, że takie, wiesz, wlot do zupy i tak dalej, no to jest takie, ojej, jakby do czego to służy, tak? Że po prostu widać, że ktoś, kto to robił, to po prostu chciał się sprawdzić, czy mu to wyjdzie, nie?
No tak, ale też jest tak, że więc... dzięki takim zabiegom, że coś zmieniasz, coś w jedną rzecz, w drugą, albo właśnie robisz takie płynne przejście, też można oszczędzić dużo czasu.
No to na pewno.
W takim sensie, że scenariuszowo myśląc, no zrobisz kogoś, wiesz, kto idziesz, bierzesz faceta, który idzie ulicą i nie chcesz go pokazywać, jak idzie ulicą, więc po prostu, no nie wiem, on nagle, jego but jest na chodniku, a potem już kolejna stopa jest, wiesz, wchodzi na jakieś miejsce, jakieś tam, nie wiem, do sklepu, na jakąś inną posadzkę i nagle okazuje się, że jest inny dzień i tak dalej. No i kurczę, ile rzeczy, wiesz, mogłeś zmienić w ten sposób?
Nie, no,
wiesz, lokacje zmieniasz.
Tak, nie, no to wiadomo, jeżeli faktycznie ten taki zabieg, wiesz, ratuje film, animację, no to jak najbardziej, no po to jest ta animacja, żeby ją wykorzystywać,
no tak? W sensie to niekoniecznie jest więcej pracy, jeśli chodzi...
Tak.
Jeśli...
No trzeba... Trzeba dbać o widza, mi się wydaje,
tak.
Wiesz, bo jakby też chyba musimy rozumieć, że nie oglądają tylko ludzie, którzy tworzą animacje, tylko właśnie my tworzymy, żeby oglądał to taki, wiesz, normalny człowiek, tak? I ja właśnie tak trochę nawiążę do tego, co powiedziałeś wcześniej. Ja jednak jestem jednym z tych, którzy jak oglądają animacje, to dużo analizują. Jakby nie powiem, żebym tam, wiesz, to wyciągał, tam nie wiadomo jakie wnioski, wiesz, przerzucą na swoją pracę, ale wiesz, lubię oglądać ten kunszt i muszę się przyznać, że bardzo często gubię na przykład jakiś ciekawy tam explainer oglądam, bo coś, no to patrzę na obraz i gubię, mm-hmm. wiesz, historię. I tak, cholera jasna, wiesz, za bardzo wjechałem tam.
Okay.
I wtedy się zastanawiam, czy jednak ta animacja była naprawdę dobrze zrobiona, no bo artystycznie była super, mm-hmm. ale jednak, wiesz, wyciągnęła mnie poza historię i teraz, mm-hmm. wiesz, czy to było prawidłowo zrobione.
Czy to była twoja choroba zawodowa, czy to była ich wina?
No i ja zwalam winę na tego, kto zrobił okay. animację. Bo jednak ja jestem też widzem, nie powinien tak. mnie wyciągać na zewnątrz, czyli powinno, wiesz, to wszystko być zrównoważone.
Mm-hmm. Prawda.
Okej, okay. A jeszcze taka właśnie do twoich takich umiejętności, tak? Mówisz, że jesteś takim no, storytellerem, tak? Storytellerką.
Mm-hmm.
Tak, bo opowiadaczką to brzmi źle, w ogóle nie wiem. Dużo korzystasz z anglojęzycznego słownictwa w pracy?
Staram się nie.
Tak? O.
Ale jest to nieuniknione momentami.
Okej. Okay. bo ja, wiesz, jest ten angielski, dla mnie jakby w tej materii jest jakby głównym, jak najbardziej posługuję się po polskim, ale, ale takie, wiesz, jednak wszystkie interfejsy są po angielsku, wszystkie jakieś efekty, tutoriale,
no
więc
tak,
to już nawet nie wnikam.
To prawda.
Czy klienci właśnie jak tobie dają projekt taki animowany, czujesz, że oni dostrzegają twój zmysł taki właśnie opowiadania historii i mówią tobie, pokaż, nie wiem, wyciągnij z projektów trochę więcej niż nam się wydaje, że jesteśmy my w stanie wymyśleć, czy raczej jednak faktycznie oni się starają trzymać tych swoich wytycznych i mówią, wiesz, do ciebie, trzymaj się w ramkach?
Oni często się zdają na mnie. Myślę, że oni po prostu uważają, że to jest moja praca. I ja się z tym zgadzam. Więc to jest super. Ja robiłam na przykład taką animację kiedyś dla londyńskiej opery.
Mhm.
Orkiestry, przepraszam. Która była na cześć Ligetiego, takiego kompozytora węgierskiego pochodzenia. I oni mi dali cytat z niego. W sensie on opowiedział o tym, co go inspirowało, że jako dziecko miał sen, że go atakują ćmy i takie rzeczy. I oni powiedzieli tak, że chcą, żeby pojawiły się nuty z utworu, które będą puszczać podczas tego,
mhm.
w sensie tam całe te arkusze. I ten i będzie puszczony to, ten cytat w tle również, głos, ale że ja mam sama wymyślić, co to ma być.
O,
jaka
cool.
historia.
I dałaś radę.
I to... Tak, to było super zlecenie, w ogóle bardzo fajnie, bardzo... No ja uwielbiam wymyślać historię. To jest ciężkie zadanie, mm-hmm. w takim sensie, no właśnie, że jest ta powtarzalność, że jest też... Trzeba myśleć o tym, co da się zrobić jako jednoosobowa zespół tak naprawdę, mm-hmm. bo trzeba wymyślać te ujęcia sprytnie też, żeby się po prostu nie zajechać przy tam nie wiadomo czym, tłumie ludzi, którzy biegną.
Tak.
Więc ja lubię to robić, lubię to, lubię wymyślać historię, lubię jakoś tam zastanawiać się, jak wpłynie dane ujęcie na kolejne ujęcie, jak wszystko się będzie składało razem, gdzie zrobić pauzę i tak dalej, więc mhm. to jest na pewno coś, co ja bardzo lubię robić.
Okej, okay, no to na pewno swoimi pracami udowadniasz, że jakby jesteś taką osobą, która na każdym etapie produkcji filmu jest w stanie sobie poradzić, a jak ogólnie sobie radzisz tak we współpracy z ludźmi, tak w jakimś tam teamie czy coś, czy miałaś takie doświadczenia?
Mhm. Ja miałam, no bo ja pracowałam też w dwóch agencjach, no i też jak pracowałam na przykład przy tym w filmach dla BBC, tych animacjach dla dzieci, to tam było tak, że ja byłam animatorką, ilustratorką, mhm. ale był przygotowany scenariusz przez kogoś innego, był przygotowany animatik przez kogoś innego i była też osoba, która mi pomagała, która wycinała dla mnie część zdjęć, bo to była taka kolażowo-rysunkowa animacja, mhm. i której ja mówiłam, co ma wyciąć, a ja jednocześnie podlegałam pod producentkę i główną reżyserkę. No i to poszło super sprawnie. Ale to też było super przygotowane i tam wszystko po prostu się dało. W sensie oni mi mówili, masz tu animatik i to wszystko ma się tutaj spinać.
Mhm.
Też tym voice-over był nagrany, no właśnie angielski. Ale robisz co chcesz w ramach tego scenariusza. Robisz ilustrację tak, żeby tobie pasowało kolory, jakie ty chcesz.
Mhm.
No i to było bardzo fajne, że właśnie w ramach jakiejś tam mam pełną dowolność. Też zdarzały mi się współprace z osobami, które nie do końca znają się na animacji. Mhm. I na przykład ja miałam animować coś, a te osoby pisały scenariusz. I to były zawsze ciężkie współprace.
Jasne.
Zawsze trudne. W takim sensie, że ja uświadamiałam kogoś, że na przykład tego nie zrobimy, bo to zajmie za dużo czasu albo to jest bez sensu. A te osoby uważały, że ja nie chcę czegoś robić, bo to jest na przykład, że mi się nie chce.
Aha.
I to jest ciężkie wtedy.
Okej, okay, a słuchaj, jeszcze tak, jeszcze mamy troszeczkę czasu, więc cię podpytam w takie trochę technologiczne sprawy. Jesteś taką ilustratorką raczej posługującą się mediami takimi tradycyjnymi, typu właśnie kredka, flomaster, tak?
Mhm.
Okej. Okay.
Tak,
no, żeby było
też,
pewne, no
tak.
Jakby, wiesz, to jest moja obserwacja. Ale chcę mieć potwierdzenie od ciebie. I jednak, gdy wchodzisz na tereny już animowane, odpalasz kompa i korzystasz z...
Pakiet Adobe i TV Paint.
Okej, okay. Czyli tablet jest dla ciebie
tablet.
Czymś normalnym, tak?
Tak, zupełnie normalnym. To jest też tak, że te moje rysunki, ilustracje, które ja robię w większości ręcznie, ale zawsze coś tam się w kompie poprawiam. Nie zawsze, ale bardzo często.
Okej, okay. Ale tak...
też rysuję też. Rysuję też czasami zupełnie od. Znaczy, mi się też zdarza robić wektory.
Jasne, widziałem.
Nie wiem, czy zauważyłeś.
Tak, tak, tak.
Tak, no więc to wszystko robię też w kompie, więc.
Okej.
Okay. No to jest tylko narzędzie. Ja tam.
No właśnie, chciałem tylko zapytać takie podejście, o, to jest tylko narzędzie, ale czy właśnie odpalasz i tam. To, co Adobe mi dało, to i wykorzystuję, czy tam jednak trochę szperasz w internecie i szukasz jakichś tam pluginów, nie wiem, jakichś tam braszy, tekstur i tak dalej, i tak dalej, czy robisz to, tak?
Szukam. Bardziej robię tak, że brasze robię swoje, ale też oczywiście korzystam z takich gotowych. Pluginów używam bardzo rzadko.
Okej. Okay. A sprzedajesz swoje brasze, czy nie?
Nie.
Sprzedawaj, bo why not?
Nie.
Nie?
Nie.
Kurde, ja to nie wiem. Na każdym kroku kombinuję, jak można by było ewentualnie coś tam zarobić. Czemu nie?
Nie, wiesz, to nie wiedziałabym, jak to sprzedawać. Nie? Bo...
No, swoimi pracami.
Nie,
wiesz
nie.
Co? Bo widać, że dużo ilustrujesz i z tego, co ja zauważyłem, to wiesz, po prostu wielu ilustratorów pokazuje, patrzcie, narysowałem to za pomocą tego brasza i jak macie ochotę, to sobie go kupcie tam za, nie wiem, $1,000,000, nie wiem, czy ile.
Za milion bym sprzedała, spoko.
No dobra, to nie wiem, no ja uznaję, że no, tutaj już kawałek wywiadu przeszedł, wiele się o tobie nauczyliśmy i nie wiem, no szybkie pytanie takie już na koniec, jak widzisz swoją taką przyszłość za powiedzmy 10-15 lat? To takie ostateczne pytanie moje będzie.
Dobre pytanie. Mnie jarają opowieści i to jest dla mnie ważne. Chciałabym na pewno zrobić kilka autorskich filmów, ale też bardzo bym chciała zrobić jakieś fajne takie współprace ilustratorskie. To jest też coś, czym się chciała rozwijać. I tutaj myślę o zupełnej takiej komercji, nie? Na przykład ja marzę o tym, żeby zrobić opakowanie na perfumy, jakie jest super. No to bym, to takie coś bym, no to było moje marzenie, gdybym takie coś robiła. No i no gdzie bym była za 10 lat? Chciałabym mieć konia, jeździć konno po pustyni i wracać do domu, pracować 4 godziny za świetne pieniądze. Jeszcze chciałam ci powiedzieć, że moim ideałem pracy kiedyś określił Kaczor Donald, już robiąc taką klamrę disneyowską. On kiedyś Sknerus McQuatch go jak zwykle zatrudnił do jakiejś tam pracy, miał wcześniej wstać i on powiedział, że nie tak powinna wyglądać praca, że powinno się pracować od 11 do 16, lekko i za dobre pieniądze.
Prawidłowo. Znasz tą książkę 4 godziny tydzień pracy?
Nie.
To polecam. To jest Tim Ferriss napisał. Okay. Warto się zaznajomić, żeby jakby... Właśnie to jest ta idea tam. Jakby, to jest książka, która właśnie sieje tą ideę i daje do myślenia, wiesz, po prostu to nie jest jakiś podręcznik, jak tam osiągnąć sukces, ale jakby potrafi wykoleić głowę i żeby spróbować wsiąść na jakieś takie nowe tory. A jeszcze takie szybkie pytanie, właśnie powiedziałeś perfumy. Nie wiem, czujesz się na siłach, na przykład, nie wiem, napisać właśnie maila do jakiejś tam, do jakiegoś brandu perfumiarskiego i powiedzieć: hej, słuchajcie, patrzcie, mam takie zajebiste ilustracje, co sądzicie, żeby były opakowaniem perfum?
Kurczę, bo wiesz, ja bym chciała napisać do Gucci.
No to
więc
pisz.
Nie wiem, czy to się uda. Nie, no to w życiu nie przejdzie.
A dlaczego?
To trzeba być wyłowionym, według mnie. Niestety.
No ale widzisz, to jest według ciebie, a nie według pana Gucci'ego. Rozumiesz, o co chodzi?
Tak, ale kurczę, takie maile to chyba giną, wiesz? Wydaje mi się, że trzeba mieć jakiś dostęp do jakiegoś art dyrektora tam. Czy coś.
Słuchaj, ocierasz się już o świat mody, więc myślę, że to już niedługo. Ja tobie to wróżę i niedługo tak się stanie.
A, to byłoby super, dziękuję.
Dobra, no to słuchaj, na końcu w takim razie bardzo ci podziękuję za tą rozmowę. Jak najbardziej życzę sukcesów i tutaj właśnie trzymam kciuki, żebyś spełniła sobie to marzenie i żeby to nie było takie, wiesz, marzenie, które się nigdy nie spełni, tylko wiesz, no za jakieś tam pół roku, za 3-4 miesiące, żeby to się wydarzyło. Bo uważam, że ma to totalnie sens. Twoje prace są super mocne, bardzo takie, wiesz, nieidealizujące człowieka, a z drugiej strony wydaje mi się też go nieobrażające i przy tej fali właśnie na normalność postrzegania człowieka, jaka teraz jest, myślę, że się wpasujesz i ktoś ci zauważy i obsypie złotem, ale wiesz, najważniejsze, że stworzysz projekt, z którego będziesz dumna i wiesz, i który świat będzie oglądać właśnie na produktach, na przykład Gucci.
Dziękuję bardzo, chciałabym, żeby tak się stało i dziękuję również bardzo za rozmowę.
Dziękuję. To na razie, trzymaj się, hej.
To cześć. Dziękuję, bye bye.